Klub Starszaka.
Dzień dobry, witam w nowym roku. Mam nadzieję, że to będzie dobry rok dla Państwa, a w naszym programie będziemy mieli same dobre i przydatne informacje. Dziś zatem będziemy mówić o e-receptach.
Nie chodzę zbytnio do lekarza, także nie korzystam.
To w sumie dobrze, że pan nie musi chodzić.
Powinienem w tym wieku.
Ten pan nie chodzi do lekarza, ale wiedzieć powinien, wyjaśnimy, bo e-recepty będą obowiązywać już od 8 stycznia. Powiemy też o projekcie wolontariatu dla starszych ludzi.
Mamy kilku wolontariuszy, którzy czekają właśnie na swoich podopiecznych, dlatego zachęcamy szczególnie osoby starsze do tego, aby się zgłaszać.
A na koniec będzie apel.
Nie traktujmy seniorów jako tych, co zostali już jakby postawieni na aucie.
Aleksandra Włodarczyk, witam i zapraszam.
Klub Starszaka.
Na początek o pieniądzach. Będzie 13. emerytura, zostanie wypłacona w kwietniu. To zapowiedziała wczoraj minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Nie trzeba składać żadnych wniosków. Będzie ona na poziomie minimalnej emerytury, a więc 1200 zł, bo taką planujemy minimalną emeryturę na rok 2020. I ZUS gotowy też, że w kwietniu te świadczenia będą wypłacane.
Minister rodziny zapowiedziała też waloryzację emerytur i rent przyznawanych przy całkowitej zdolności do pracy. Minimalny wzrost świadczenia wyniesie 70 zł.
Kącik dla zdrowia.
Kolejne zmiany w nowym roku, czyli e-recepty. Dotyczą oczywiście wszystkich pacjentów bez względu na wiek, natomiast w naszej audycji na różne sprawy spoglądamy z pozycji seniora i tak właśnie na e-receptę spojrzy teraz Rafał Regulski.
Choć e-recepty na całego wchodzą w życie i użycie 8 stycznia, to część seniorów ten e-receptowy szlak już przetarła.
Tak, korzystałam.
I jest z tym problem dla pani jakiś, czy nie?
Nie. Żaden, nie ma problemu.
Ale część seniorów tego szlaku jeszcze nie przetarła.
Nie chodzę zbytnio do lekarza, także nie korzystam.
To w sumie dobrze, że pan nie musi chodzić.
Co powinienem w tym wieku?
Powinien pan. A jest dla pana czytelne i jasne to, co będzie z tą e-receptą się wiązało?
Wie pan co? Kurde, nie bardzo.
Znaczy, generalnie my już pracujemy od roku praktycznie na e-receptach i są jeszcze pytania, ale już wydaje mi się, że już jest mniej takich zmartwień, nie?
Dorota Łopatka z Apteki Nowej w Środzie.
A widzi pan inne podejście osób starszych, inne młodszych do tej sprawy?
Na pewno, bo starsi ludzie nie rozumieją tego, że na przykład wychodzą od lekarza i nie widzą tego. Naocznie oni po prostu nie widzą. Bardzo często jest pytanie, czy mają dobrze wypisane leki, czy wszystkie, które potrzebują i których używają, nie?
No właśnie.
A jak ja idę i dostanę, i idę, wykupię, to wiem, że ten...
Wzdycha seniorka, która dotychczas e-recepty unikała jak ognia.
Dla mnie jest to, że to jest internet, ja w telefonie nie mam internetu. Na razie jestem odsunięta od tych wszystkich elektronicznych spraw.
Można powiedzieć, że to typowy problem starszej osoby, która nie korzysta z internetu.
To tak jak płacenie różnych rzeczy przez internet, też tego nie robię.
Bo rzeczywiście, albo się dostanie na telefon SMS-em ten kod, z którym się idzie do apteki, albo mailem, ale można też poprosić lekarza o wydruk. Wtedy on na żądanie powinien pani dać wydruk z taką e-receptą.
A to nawet nie wiem. Tego to... nie wiem jeszcze.
Ale widzę, że ma pani w ręku komórkę, więc tym SMS-em pani może też poprosić.
Tak, SMS-em tak. Potrafię wysłać i odebrać, ale nie wiem, jak to będzie dalej.
Powtórzę. Lekarz może wystawić e-receptę w formie 4-cyfrowego kodu wysłanego na numer telefonu pacjenta. Może też wysłać mu e-mailem kod kreskowy. Aby otrzymać jedno lub drugie, pacjent musi uruchomić lub raczej aktywować swoje własne internetowe konto pacjenta. Jeżeli ktoś nie korzysta z internetu, wystarczy, że raz poprosi o pomoc w tym kogokolwiek znajomego czy bliskiego. Ale jeśli ktoś teraz nie zapamiętał wszystkiego, niechaj posłucha rady Agnieszki Smulkowskiej z Apteki Pod Słońcem w Środzie.
Pacjent może dostać jakby różne formy tej e-recepty. Może dostać kod 4-cyfrowy, może dostać kod kreskowy z wykazem leków. Także najlepiej podejść i my wtedy konkretnie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, o co chodzi. Bo ogólnie rzecz biorąc, ciężko jest w paru słowach wytłumaczyć zasady działania e-recepty. I najlepiej mieć ze sobą numer PESEL, bo w wypadku właśnie tego kodu 4-cyfrowy jest wymagany numer PESEL. Także dowód najlepiej też mieć ze sobą.
Naprawdę nie ma się czego obawiać, zapewnia Dorota Łopatka ze wspomnianej już innej apteki.
Wydaje mi się, że i lekarze, i my tutaj w aptekach, farmaceuci, udzielamy tylu informacji, że raczej spokojni powinni być o to, nie? Także wszystko ze spokojem, naprawdę spokojnie.
No będzie, że musi się przygotować na to, jest może to proste.
No tak, ta pani ma komórkę, ale nie ma internetu. Co może zrobić? Prosi kogoś, kto z internetu korzysta, aby aktywował jej konto pacjenta. I od tej chwili wszystkie leki zapisane przez lekarza odbierze w aptece, pokazując kod cyfrowy, który dostanie SMS-em na komórkę. Odbierając leki w ten sposób, pani musi mieć ze sobą dokument z numerem PESEL. I to wszystko.
Przypomnę, e-recepta wchodzi jako obowiązkowe rozwiązanie od najbliższej środy, 8 stycznia.
Senior potrafi.
Teraz o projekcie poznańskiej Caritas, która z myślą o starszych prowadzi wolontariat domowy, w którym opieką są otoczone właśnie osoby starsze, przewlekle chore czy niedołężne. Moim gościem jest ksiądz Łukasz Łukasik z Caritas.
Wolontariat domowy jest inicjatywą, którą rozpoczęliśmy w marcu ubiegłego roku. Chcemy pomóc seniorom, osobom samotnym, które pozostają w domach, które może gdzieś potrzebują naszej pomocy, wsparcia. Nasi wolontariusze chodzą do podopiecznych, aby wspierać ich swoją obecnością, rozmową, ale także pomóc w przygotowaniu drobnych zakupów, czy właśnie pomocy w posprzątaniu mieszkania. Myślę, że ta inicjatywa jest obopólną pomocą tak naprawdę. Korzystają z tego i seniorzy, ale korzystają z tego i wolontariusze, którzy przez tą inicjatywę są otwarci na osoby starsze, chore, samotne.
To może zostać wolontariuszem?
Wolontariuszem może zostać oczywiście każda osoba pełnoletnia, która zgłosi się do nas, czy to do siedziby Caritas na rynku Wildeckim 4A, czy poprzez stronę popierwszemiłość.pl. Natomiast podopiecznym wolontariatu może zostać osoba, która ukończyła 65. rok życia lub jest osobą przewlekle chorą lub niepełnosprawną.
Czy tutaj są ramy czasowe? Wystarczy raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu?
Przyjęliśmy taką zasadę, że wolontariusz odwiedza swojego podopiecznego dwa razy w tygodniu na około 2 godziny. Oczywiście te relacje po jakimś czasie się tak zawiązują, że tych spotkań jest więcej. Każdy z podopiecznych może też wybrać sobie, czy chce, żeby przychodził do niego mężczyzna, czy kobieta, czy ma być to osoba zbliżona do niego wieku, czy osoba młodsza. Tak naprawdę odpowiadamy na wszystkie prośby, jakie seniorzy mają. Wielokrotnie słyszałem także i byłem świadkiem tego, że te spotkania wolontariusza z podopiecznym są twórcze i też pokazują, jak bardzo osobom starszym potrzebna jest właśnie taka nasza obecność, nie tylko wielkie dzieła i wielkie akcje, ale także ta cicha obecność w domu.
Więcej informacji na ten temat na stronie Caritas Poznań lub popierwszemiłość.pl.
Dzieje się.
Niedawno mówiliśmy, że Poznań jest w czołówce miast, gdzie żyje się dobrze seniorom, ale oczywiście dużo jeszcze do zrobienia. O tym, co będzie się działo w tym nowym roku, mówi przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu, profesor Antoniusz Szczuciński.
Rozbudowywane będzie centrum przy ulicy Mogileńskiej, zwłaszcza część rehabilitacyjna. Pojawią się też prywatne przedsięwzięcia, pierwsze tak duże w Polsce centrum obok Starego Rynku na Szkolnej, ale bardziej by nam chodziło o te, które są albo bezpłatne, dostępne, zwłaszcza dla mniej zamożnych osób w wieku starszym, bo liczba seniorów wzrasta. W tej chwili powyżej 60 roku życia w Poznaniu jest 140 tysięcy osób.
Są Państwo już po zapoznaniu się z budżetem miasta. Jak wygląda kwestia finansowania tych spraw związanych z seniorem?
Budżet jest bardzo napięty w związku ze zmianami w systemie podatkowym. W związku z tym gdzieś trzeba było umniejszyć. No, na przykład budżet Centrum Inicjatyw Senioralnych jest na poziomie projektu sprzed roku, a więc trzeba będzie skromniej planować działania. Jeśli chodzi o politykę senioralną, ona została ochroniona, choć nie rozwinięta w tym projekcie budżetu i to nas niepokoi.
Niezależnie od tego Rada Seniorów w Poznaniu i tak ma ambitne plany. Z tych większych majowa konferencja z udziałem uczelni poznańskich na temat potrzeb seniorów, a także analiza miejskich instytucji i komunikacji publicznej pod kątem dostępności dla starszych osób. Będziemy o tym oczywiście informować w naszych programach. A na koniec tego wydania jeszcze apel przedstawiciela poznańskich seniorów, by porzucić stereotypy.
Nie traktujmy seniorów jako tych, co zostali już jakby postawieni na aucie.
oni mają być w nurcie życia, nie tylko w tym sensie, że będą aktywni, że będą robili spacery i dbali o swoją aktywność zdrowotną, ale niech oni będą aktywni w sensie społecznym. To mi się marzy, żeby właśnie traktować ich w naturalny sposób, żeby nie było automatyzmów powodujących, że ktoś osiągnął starszy wiek, jest już z boku.
I to wszystko, co mamy dla Państwa w tym programie. Kolejna nasza audycja za tydzień w sobotę o 7:45. Do usłyszenia.
Klub Starszaka.